pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent Andrzej Duda zapewnia, że węgiel koksowy, dopóki będą jego zasoby, będzie zawsze wydobywany. W Gliwicach na Śląsku prezydent wziął udział w obchodach barburkowych i 30-leciu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jak mówił, to właśnie kopalnie z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wydobywają węgiel potrzebny do produkcji stali.
Wasz węgiel, szczególny węgiel koksowy, który jest niezbędny w procesie wytopu stali, jest surowcem strategicznym uznanym przez Komisję Europejską i można śmiało powiedzieć, że dopóki jest, pewnie będzie wydobywany zawsze, bo jest niezbędny nie tylko nam w Polsce, nie tylko w Europie do produkcji stali, zwłaszcza tej stali najlepszej, tej najbardziej wysokogatunkowej, ale jest potrzebny na całym świecie.
Wcześniej prezydent Andrzej Duda odwiedził kopalnię Sobieski w Jaworznie, gdzie oddał hołd 4 górnikom, którzy w ubiegłym tygodniu zginęli pod ziemią. Andrzej Duda powiedział, że tegoroczne świętowanie w tym miejscu nie ma radosnego charakteru.
Od lat, od wielu dziesięcioleci można powiedzieć, nie było tutaj tak poważnego wypadku jak ten. Kierownictwo kopalni, zarząd spółki, górnicy odwołali właściwie wszystkie uroczystości, zwłaszcza te o charakterze radosnym, które tutaj były zaplanowane w związku z barburką. Są tylko msze święte, no i niestety pogrzeby kolegów, którzy zginęli.
Z opublikowanych dziś wyników sekcji zwłok wynika, że przyczyną śmierci górników były wielonarządowe obrażenia. Do tragedii doszło w miniony wtorek, prawdopodobnie w wyniku rozerwania rurociągu. PiS domaga się komisji śledczej w sprawie zaproponowanych przez Trzecią Drogę i Koalicję Obywatelską przepisów liberalizujących stawianie wiatraków w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w poniedziałek, że miałaby ona sprawdzić, kto wpisał je do poselskiego projektu ustawy przedłużającej zamrożenie cen energii. Więcej na ten temat Karolina Stasiak.
W ubiegłym tygodniu grupa posłów Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej złożyła w Sejmie projekt ustawy, który przedłuża zamrożenie cen energii do końca czerwca. W projekcie tym znalazła się też wrzutka dotycząca farm wiatrowych. Ma ona umożliwić stawianie cichych wiatraków 300 metrów od zabudowań. Projekt zakłada też rozszerzenie katalogu inwestycji strategicznych o elektrownie wiatrowe, tak by nie trzeba było analizować zgodności ich lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania. Przestrzennego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ustawa ta nie jest w interesie Polaków. Wskazał też, że nie skonsultowano jej z nimi. Pytał przy tym, czyj interes jest w niej realizowany i kto forsował rozwiązanie korzystne dla zagranicznych producentów turbin. W ocenie szefa rządu ustawę napisano pod dyktando lobbystów z zagranicy.
Lewica mówi, że nie poprze tego Lex Kloska. Platforma mówi, że to nie jest ich, tylko to jest Polski 2050. Polska 2050 mówi, że to jest Platformy, a PSL mówi, że to jest ustawa do poprawki. No to życzę powodzenia przy tak realizowanych projektach. To jest jeden z największych bubli prawnych. Stąd przypominam to lub czasopisma. Jeden z największych bubli prawnych wyprodukowanych przez ostatnie 30 lat. Jest to ewidentny szwindel legislacyjny. Dlatego domagamy się komisji śledczej, która rzeczywiście sprawdzi, skąd są te przepisy. Skąd przyszły te przepisy? Kto wpisał te przepisy do tej ustawy Lex Kloska?
Premier alarmował również, że projekt Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 przewiduje możliwość wywłaszczania Polaków, w tym zabierania ziemi rolnikom pod budowę farm wiatrowych.
Członkowie zarządu Narodowego Banku Polskiego podkreślają, że działania podjęte przez NBP na rzecz walki z inflacją były zgodne z prawem i skuteczne. Zarząd banku odniósł się na konferencji do zarzutów stawianych prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu, za które sejmowa większość chce go postawić przed Trybunałem Stanu. Władze banku zwracają m.in. uwagę, że działania NBP i jego prezesa w latach 2020-2023 były oparte o najlepszą wiedzę ekonomiczną i uratowały nasz kraj przed zapaścią gospodarczą. Członek zarządu NBP Paweł Szałamacha odniósł się do zarzutów w sprawie skupowania aktywów przez NBP w okresie pandemii i zaznaczył, że było to zgodne z prawem.
Konstytucja stwierdza, że Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Jesteśmy jedynym organem, jedyną instytucją w kraju, która może podejmować działania w tym zakresie. Co więcej, w celu realizacji polityki pieniężnej ustawa o Narodowym Banku Polskim mówi czarno na białym, że Narodowy Bank Polski może sprzedawać i skupować dłużne papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku. W związku z tym zarzut bezprawia jest całkowicie nieuzasadniony.
Członkowie zarządu NBP skierowali również list do marszałka Sejmu Szymona Hołowni w obronie prezesa Glapińskiego. Zaznaczyli w nim m.in., że postawienie szefa NBP przed Trybunałem Stanu byłoby ukaraniem za przykładne wykonywanie jego obowiązków. Prezesa NBP broni też szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. W liście do profesora Glapińskiego cytowanym przez Reutera napisała, że statut Europejskiego Banku Centralnego, by zapewnić niezależność szefa Banku Centralnego, zapewni mu ochronę w razie, jeśli Sejm bezprawnie zawiesi go lub postawi w stan oskarżenia. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego dodała, że właśnie stan oskarżenia wiązałby się z zawieszeniem pełnienia funkcji przez Adama Glapińskiego zarówno w NBP, jak i jako członka Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego. Według Christine Lagarde byłoby to nielegalne, a jeśli Sejm uchwaliłby takie przepisy, prezes NBP mógłby skierować je do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obywatelska inicjatywa o ochronie lasów trafiła do kosza. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zastosował do niej zasadę dyskontynuacji, ustalił nasz dziennik. Celem inicjatywy było zatrzymanie unijnych planów przeniesienia zarządzania lasami z kompetencji krajowych do wspólnych Unii Europejskiej. Obywatelska ustawa została przyjęta przez Sejm 17 sierpnia. Senat odrzucił ją 7 września. Senackie weto nie wróci już jednak do Izby Niższej. Otoczenie marszałka twierdzi, że w tym przypadku nie może być zastosowane wyłączenie zasady dyskontynuacji, bo zakończyło się postępowanie ustawodawcze. W ocenie wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego takie działanie Szymona Hołowni pokazuje głęboką hipokryzję i łamanie standardów.
Jest dobrą praktyką i zwyczajem konstytucyjnym, że projekty obywatelskie nie ulegają zasadzie dyskontynuacji. Zresztą nie tylko dobry zwyczaj, ale regulacja ustawowa, więc na pewno trzeba będzie się temu przyjrzeć również z perspektywy naruszenia przepisów prawa. Natomiast to, co już w tym momencie można powiedzieć, no to niestety, ale większość parlamentarna totalnej opozycji za nic ma 500 000 podpisów, ale przede wszystkim za nic ma ochronę polskich lasów jako lasów państwowych, ale w ogóle naszego dziedzictwa narodowego, które jest zagrożone zmianami traktatowymi.
Z informacji naszego dziennika wynika, że ustawa o ochronie lasów nie jest jedyną inicjatywą obywatelską, która została wyrzucona do kosza przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Podobny los spotkał też projekt Chronimy Dzieci. Szef MON-u Mariusz Błaszczak wziął udział w otwarciu 1. batalionu saperów w Augustowie. To nowa jednostka wchodząca w skład 15. Brygady Zmechanizowanej. Dowódcą nowego batalionu został mianowany podpułkownik Adam Goździk. Podczas uroczystej zbiórki pododdziałów minister Mariusz Błaszczak wręczył flagę Rzeczpospolitej Polskiej dowódcy pocztu flagowego. Minister Obrony Narodowej podczas spotkania z żołnierzami zwracał uwagę na znaczenie nowej jednostki we wzmocnieniu obrony granicy z Białorusią.
Dlaczego ta jednostka powstała? Tak jak mówiłem, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, ale też z jednego bardzo ważnego powodu. Otóż chodzi o to, żeby zbrodnia obławy augustowskiej nie ponowiła się w przyszłości, żebyśmy nie mieli do czynienia z tego rodzaju zbrodniami. Żeby do tego nie doszło, Wojsko Polskie musi stacjonować w Augustowie. Rozpoczynamy działalność batalionu tu właśnie w Augustowie.
Szef resortu dodał, że MON podjął działania, by w każdej brygadzie działał batalion saperów, a w każdej dywizji pułk saperów. Przypomniał również, że wojsko potrzebuje w swoich szeregach młodych osób i zachęcał do wstępowania do armii. Jak powiedział, warunki służby są bardzo dobre, uposażenie godne, a nowoczesny sprzęt trafia do wojska. Minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk spotkał się w Budapeszcie ze swoim węgierskim odpowiednikiem. Wizyta wpisała się w ofensywę dyplomatyczną szefa resortu, który buduje międzynarodową koalicję przeciwko zmianie unijnych traktatów. Chodzi o zablokowanie forsowanych przez Brukselę zmian, między innymi likwidacji prawa weta w 65 obszarach i wprowadzenia wspólnej waluty euro. Szef MSZ-u na briefingu powiedział, że na Węgrzech świadomość niebezpieczeństw wynikających z tych zmian jest wysoka.
Pan minister Szijjártó rzeczywiście dzielił ze mną te wątpliwości. W bardzo konkretnych obszarach też umówiliśmy się na wymianę analiz i doświadczeń, jakie dla obywateli mogą nieść niebezpieczeństwa te zaproponowane zmiany, ale też rozmawialiśmy o tym, co można na forach międzynarodowych, także na forum Unii Europejskiej wspólnie tej sprawie zrobić. Informowałem też o wynikach konsultacji w poprzednich stolicach. Ta wymiana niewątpliwie dała już ten efekt, że te propozycje zostały odłożone. Już wiemy, że one nie będą dyskutowane na Radzie do Spraw Ogólnych. Wiele wskazuje na to, że nie będą dyskutowane też na najbliższej Radzie Europejskiej.
Minister Szynkowski-Welsenk zaznaczył, że nie można pozwolić na to, aby rozmowy o zmianie traktatów były prowadzone dalej w ciszy, tak jak planuje Bruksela. Polityk odniósł się też do ostatniego spotkania szefów MSZ Węgier i Rosji. Powiedział, że było to błędem. Zaznaczył, że Polska i Węgry różnią się, jeśli chodzi o stosunek do Moskwy. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Za uwagę dziękuję Państwu, Katarzyna.